Kolejny temat, który chcemy podjąć w naszych rozważaniach, to kapłan jako pasterz. Na początek przywołujemy słowa świętego Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Pastores Dabo Vobis, gdzie w punkcie 23 czytamy, iż wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie, głowie i pasterzu, jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa, darmo otrzymany dar Ducha Świętego, a jednocześnie zadanie i wezwanie do odpowiedzialnej i wolnej odpowiedzi prezbitera. A więc można powiedzieć, że u podstaw duchowości prezbitera, kapłana, jest miłość pasterska, jako uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa. Ta miłość pasterska wyraża się całkowitym darem z siebie dla Kościoła na obraz daru Chrystusa, który jako dobry pasterz oddał życie za swoją owczarnię. Zwraca na to uwagę w cytowanym fragmencie Ojciec Święty, pisząc, iż miłość pasterska określa nasz sposób myślenia i działania, nasz sposób odnoszenia się do ludzi i jest dla nas miłością szczególnie wymagającą. A więc na pytanie, co charakteryzuje życie duchowe kapłana, odpowiedź wydaje się prosta. Miłość pasterska. Miłość pasterska znajduje źródło w życiu duchowym kapłana. Ona określa życie duchowe i w nim znajduje swe źródło, a wyraża się najpełniej w Eucharystii i nią się żywi, jak zaznacza święty Jan Paweł II. Jak już mówiliśmy, celebracja eucharystyczna jest uobecnieniem ofiary Chrystusa, który jako najwyższy pasterz umiłował swe owce aż do końca, oddając za nie swe życie. Kapłan podczas sprawowania ofiary eucharystycznej, która pozostaje ośrodkiem i korzeniem całego jego życia i sensem jego życia, stara się odtworzyć w sobie to, co dzieje się na ołtarzu ofiarnym i to, co on sprawuje. A więc celebrując Eucharystię, identyfikuje się z Chrystusem, który wydał się z miłości za zbawienie świata. Właśnie dlatego miłość pasterska kapłana, jak uczy dalej święty Jan Paweł II, nie tylko bierze początek w Eucharystii, lecz w jej sprawowaniu odnajduje swe najwyższe spełnienie. Toteż kapłan, to już słowa z dyrektorium Tota Ecclesia, kapłan jako człowiek komunii nie może wyrażać swojej miłości do Chrystusa i Kościoła, nie okazując jej w czynnej i bezwarunkowej miłości do ludu chrześcijańskiego, będącego przedmiotem jego troski duszpasterskiej. Z tego wynika, że pasterska funkcja kapłana ma za przedmiot przede wszystkim prowadzenie powierzonych sobie osób do zbawienia i do świętości. A świętość, jak znowu uczy święty Jan Paweł II w liście Novo Millenio in Unte, jest perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska Kościoła w trzecim tysiącleciu. Świętość ma być fundamentem pracy Kościoła w przyszłości, w trzecim tysiącleciu. Powszechne powołanie do świętości, jakie przypomniał Sobór Watykański II, wymaga jednak skorygowania tego dość standardowego mniemania o świętości jako właściwości ludzi wyjątkowych, ludzi całkowicie oderwanych od świata i od rzeczywistości. Często tak ludzie myślą. My sami często o świętości myślimy w sposób taki sztuczny, oderwany. Święci dla nas się wydają takimi pięknoduchami, jakie tylko mogły żyć w przeszłości, kimś tak wyjątkowym i tak rzadkim, że właściwie niemożliwym do spełnienia. My świętych jesteśmy skłonni bardziej podziwiać niż naśladować. I dlatego też święty Jan Paweł II, rozumiejąc ten problem pewnego stereotypu świętości jako pewnej cechy ludzi wyjątkowych i rzadkich, pisze we wspomnianym liście Novo Millenio in Unte, iż Sobór wyjaśni, że nie należy mylnie pojmować tego ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie wybranym geniuszom świętości. Drogi świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania. I w tym miejscu papież podaje własną definicję świętości godną naszej uwagi. Pisze bowiem: dzisiaj trzeba na nowo, z przekonaniem, zalecać wszystkim dążenie do tej wysokiej miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego. To jest definicja świętości według Jana Pawła II. Całe życie kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Według Jana Pawła II świętość to wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Więc dwie ważne cechy. Wysoka miara, jest to miara miłości Boga i bliźniego, oraz zwyczajne warunki życia chrześcijańskiego. Praca, rodzina, środowisko eklezjalne. Można by powiedzieć, nic nadzwyczajnego, nic, co by odrywało ludzi od rzeczywistości, w których Pan Bóg ich powołał. I to jest przedmiot naszej troski pasterskiej. My jako pasterze mamy troszczyć się o uświęcenie ludu Bożego. O to pokazywanie i umacnianie ich w tym, aby trzymali wysoką miarę miłości Boga i bliźniego w zwyczajnych warunkach ich życia. Przez co kapłan pasterz uświęca innych? Jeżeli więc jako pasterze mamy innych uświęcać, pytamy się przez co? W jaki sposób? Instrukcja kongregacji do spraw duchowieństwa pod tytułem Kapłan Pasterz Wspólnoty Ludu Bożego, nazywana czasem Instrukcją o proboszczach, to niewielki dokument, ale bardzo ciekawy i bardzo cenny, zwłaszcza dla duszpasterzy, podaje, że kapłan musi być świadomy, że jego bycie w kościele lokalnym stanowi ze swej natury element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. Kapłan ma być świadomy, że jego bycie stanowi element pozwalający żyć duchowością chrześcijańską. To znaczy, że samą swoją obecnością pośród ludu Bożego kapłan już ich uświęca. Już sama obecność jest uświęcająca. Rzecz jasna, nie obecność pasywna, ale obecność aktywna. Jednakże nie obecność ujmowana w kategoriach działania, bo my ulegamy takiej pokusie ujmowania siebie w kategoriach działania. To jest atrybut męskiej osobowości. Mężczyzna wyraża się w działaniu, w czynie. I my często ulegamy tej pokusie nadmiernego działania, aktywności, potwierdzania się i spełniania w wykonywaniu konkretnych widocznych dzieł, wybudowanie kościoła, zrobienie czegoś, zorganizowanie pielgrzymki do Rzymu, do Fatimy, do Egiptu. Przy okazji samemu się pojedzie za darmo i coś jeszcze przy okazji zarobi, chociażby na rzecz parafii kościoła. No wiemy, jak to działa. Problem jest też i w tym, że często nasze władze, czy to diecezjalne, czy zakonne, doceniają kapłanów bardziej przez pryzmat tego, co zdziałali. A więc dostrzega się działaczy duszpasterskich. Tymczasem tylko Bóg wie, jak wielkie znaczenie ma obecność prezbitera pośród swego ludu, choćby niewiele działał w sensie jakichś wymiernych aktywności. Ale jeżeli jest pośród nich, uświęca ich swoją obecnością. jeżeli żywi wobec nich miłość pasterską. A miłość wyraża się przede wszystkim w obecności. Kochać to znaczy być. Kochać nie oznacza wcale działać, zrobić coś wielkiego. Kochać to być. Małżonkowie, jeśli się kochają, oni chcą po prostu ze sobą być całe życie, na zawsze, w dobrej i złej doli, bez względu na to, czy potrafią coś zdziałać. Jeśli się kocha, to chce się być, bez względu na to, czy coś da się zrobić, czy nie. Podobnie i prezbiter, jeżeli ma w sobie miłość pasterską, jest dla ludzi, jest z nimi. Nie jest to miłość pasywna, ale miłość, która daje siebie i która wypowiada się w Eucharystii przede wszystkim i w modlitwie za powierzony sobie lud. Obecność kapłana, pasterza pośród swego ludu może być uświęcająca choćby poprzez prostą rzecz, jaką jest gest błogosławienia. My nie wykorzystujemy tej władzy kapłańskiej, mocy błogosławieństwa, jakiego przywykliśmy udzielać jedynie na końcu Eucharystii, mszy świętej czy innych celebracji, a przecież możemy wykorzystywać tę władzę na każdym kroku. Widząc matkę w stanie błogosławionym, kogoś nieszczęśliwego, chorego, możemy go błogosławić dyskretnie, na odległość. Na pewno kiedyś w niebie będziemy mogli zobaczyć błogosławione owoce nic nie kosztujących nas gestów. Kto wie, może nasze błogosławieństwo sprawi, że sprawy, które ludzie załatwiają, pójdą pomyślnie, dla ich dobra, nie są tego może świadomi dzięki naszemu błogosławieństwu. Kiedyś to się okaże. I to jest właśnie ta funkcja pasterska, kapłana, funkcja uświęcająca choćby poprzez prosty gest błogosławienia, który nas nic nie kosztuje. Papież Benedykt XVI przypomniał nam, że mamy być specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem, mamy być ekspertami w dziedzinie życia duchowego. Odnosi się to do każdego z tych trzech głównych wymiarów naszej kapłańskiej posługi: uświęcania, nauczania i rządzenia, a zwłaszcza do posługi uświęcania. Kapłan ma być ekspertem szczególnego doświadczenia Bożej obecności, jaką jest Eucharystia. Zauważmy, że Eucharystia jest najczęstszą okolicznością doświadczenia mistycznego, o jakim piszą nam święci i mistycy, jak chociażby święta Teresa od Jezusa, której 500-lecie urodzin obchodzimy w tym roku, minęło w marcu, czy święta Faustyna, czy zapewne także ojciec Papczyński i wielu innych. Podczas Eucharystii lub w związku z nią, na przykład w czasie nawiedzenia Najświętszego Sakramentu lub adoracji, ci ludzie nierzadko przeżywali zjednoczenie z Chrystusem mistyczne. Nie bójmy się także znaleźć się na krawędzi mistyki, gdy sprawujemy Eucharystię. Ona jest przecież źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, a zarazem początkiem i ośrodkiem i celem naszej kapłańskiej posługi. Toteż kapłan pasterz w swoje przeżywanie Eucharystii włącza lud sobie powierzony. Ostatnio rozważaliśmy, co czuję, co przeżywam, co wypowiadam, kiedy unoszę hostię. To jest właśnie ten moment, kiedy poprzez pryzmat hostii, którą mam przed oczyma, i pryzmat kielicha, który mam przed oczyma, mogę modlić się w tym szczególnym momencie za lud, który jest przed ołtarzem, który widzę, za tych ludzi, którzy tu przychodzą. Ich mogę Bogu powierzać. Chrystusowi, który się uobecnia w swoim Kościele, Jemu oddaję ten lud. Jestem Jego pasterzem. To właśnie w tym momencie, można rzec, najbardziej objawia się moja miłość pasterska, moja funkcja jako pasterza. Oprócz Eucharystii, dobrze sprawowanej, Jednym z najważniejszych naszych obowiązków duszpasterskich czy pasterskich jest modlitwa, którą podejmujemy. Rzecz jasna nie dla samej modlitwy, nie dla ćwiczenia, ale dlatego, że po Eucharystii to właśnie modlitwa najpełniej łączy nas z Chrystusem, a przez Niego z całą Najświętszą Trójcą. Właśnie w modlitwie dokonuje się uświęcanie innych, na co zwraca uwagę jedna z instrukcji Kongregacji do Spraw Duchowieństwa, kapłan głosiciel słowa, szafarz sakramentów i przewodnik ludu Bożego. Czytamy tam, że tylko duszpasterz, który się modli, potrafi nauczyć innych modlitwy i wyjednać u Boga łaskę ludziom powierzonym Jego pasterskiej pieczy. A głębokie refleksje o kapłańskiej modlitwie znajdziemy w liście na Wielki Czwartek świętego Jana Pawła II roku 1987. Papież zauważa tam, że kulminacyjnym momentem kapłańskiej misji Chrystusa była ofiara krzyżowa, ale rozpoczęła się ona od modlitwy w Wieczerniku, a potem miała swoją kontynuację w samotnej modlitwie w Ogrójcu. Niestety Jezus pozostał samotny w tej modlitwie. Nie pomógł nawet wyrzut pod adresem apostołów: jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Te słowa Chrystusa w Ogrójcu skierowane do apostołów powinny być dla nas ciągłym, niepokojącym wezwaniem, aby choć jedną godzinę trwać z Nim, może szczególnie w Wielki Czwartek, kiedy te słowa nabierają wyjątkowego znaczenia. Tak samo więc jak zbawcza ofiara Chrystusa rozpoczęła się od modlitwy, a znalazła kulminację w krzyżu i zmartwychwstaniu, tak samo nasza kapłańska posługa, osiągająca szczyt w ofierze eucharystycznej, zaczyna się od modlitwy. Tak uczy święty Jan Paweł II we wspomnianym liście na Wielki Czwartek 87. Modlitwa w Ogrójcu jest jak gdyby kamieniem węgielnym, który Chrystus położył u podstaw służby sprawie, jaką Ojciec mu zlecił, u podstaw dzieła odkupienia świata przez ofiarę złożoną na krzyżu. Musimy, jako uczestnicy Chrystusowego kapłaństwa złączonego nierozerwalnie z Jego ofiarą, u podstaw naszej kapłańskiej egzystencji kłaść również kamień węgielny modlitwy. A najbardziej typową kapłańską modlitwą jest liturgia godzin, która właśnie jako liturgia, a nie tylko zwykła modlitwa, ale jako liturgia godzin jest przedłużeniem ofiary eucharystycznej. Do tej liturgii modlitewnej, liturgii godzin, zobowiązuje nas prawo kościelne, między innymi w kanonie 276, jak również wewnętrzna potrzeba i natura naszego powołania. Jednakże zdajemy sobie sprawę, jak wiele mamy pod tym względem do zrobienia, aby z brewiarza uczynić prawdziwie liturgię, aby nie tylko ją odmówić, ale by tymi tekstami biblijnymi prawdziwie modlić się. Co więcej, w tę modlitwę włączyć lud Boży, który został nam powierzony. Znamienną jest rzeczą, że modlitwą liturgii godzin coraz częściej fascynują się ludzie świeccy, a nierzadko piękna celebracja tej modlitwy w grupach modlitewnych może nas w jednym przypadku zawstydzić, zwłaszcza jeśli chodzi o formę. Warto by więc postawić sobie pytanie, ile czasu zajmuje mi codzienne odmówienie juczni na przykład, czy nieszporów. Może czasem między jednym a drugim penitentem w konfesjonale. Poza tym problemem nierzadko dla nas kapłanów jest rozłożenie tej modlitwy, liturgii godzin w czasie, bo taka jest jej natura. Jeżeli właśnie tak się dzieje, że całość tej modlitwy odmawiamy jednym tchem, to świadczyłoby o niezrozumieniu sensu tej modlitwy, która ma uświęcać nas, nasz czas. Być może nigdy nie przeczytał w pierwszym tomie wprowadzenia do liturgii godzin, że celem jej jest uświęcenie dnia i ludzkiej działalności. Jej układ ma przeto odpowiadać w miarę możliwości poprzez poszczególne godziny odpowiednim chwilom dnia z równoczesnym uwzględnieniem warunków życia współczesnego. Ta modlitwa liturgią godzin to jest modlitwa pasterska. W nią trzeba włączać naszych wiernych, ich sprawy. My modlimy się za lud, nie tylko za siebie. Uświęcamy jako pasterze powierzony nam lud także poprzez naszą modlitwę adoracyjną, poprzez adorację Najświętszego Sakramentu. To jest kolejny ważny wymiar posługi uświęcania, funkcji pasterza, który w ten sposób prowadzi ludzi do źródeł wody żywej. Adoracja Najświętszego Sakramentu to także problem dla nas. Często ludzie pytają, co robić w czasie adoracji. My sami nieraz mamy problem, czym ten czas wypełnić. I niestety w naszym duszpasterstwie może za mało też na to zwracamy uwagę. Nie uczymy ludzi, jak oni się mają zachować w czasie adoracji. Przyzwalamy milcząco na to, aby adoracja, która w istocie ma być patrzeniem i miłowaniem, ma być obecnością, bo tego wymaga miłość, adoracja staje się czymś w rodzaju festiwalu, kiermaszu, pełna hałasu, popisów, głośna. Nierzadko bywa, że parę kobiet adorujących Najświętszy Sakrament w wielkim kościele, mikrofon przy samych ustach, że 200 metrów od kościoła słychać, że tam się coś dzieje. Aż huczy, człowiek własnych myśli nie słyszy. Jedna grupa adorująca kończy różaniec, następna różaniec, trzecia różaniec. Nie na tym polega adoracja, byśmy robili hałas w kościele. Owszem, czasem potrzeba jest wspólnej modlitwy, ale ona ma tylko być pewnym spoiwem wspólnoty, ale nie może wypełniać całego czasu adoracji. Adoracja jest patrzeniem i miłowaniem, jest obecnością. Ta nasza adoracja Najświętszego Sakramentu jest wprawdzie nasza, ale nie dla nas, nie tylko dla nas, ale dla innych. Więc trzeba przyprowadzać w swoim sercu do Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie powierzonych sobie wiernych, ich sprawy. Może szczególnie tych oddalonych. Jak pisze święty Jan Paweł II w liście do kapłanów w 87 roku, na wzór Chrystusa kapłan, szafarz Bożych tajemnic jest sobą wówczas, gdy jest dla drugich. Modlitwa daje mu szczególną wrażliwość na tych drugich, na ich potrzeby, na całe ich życie i los. Modlitwa również pozwala kapłanowi rozpoznawać tych, których Ojciec mu daje. Są to przede wszystkim ci wszyscy, których dobry pasterz stawia niejako na drodze jego kapłańskiej posługi, jego troski duszpasterskiej. A więc nasza kapłańska modlitwa ma być zatłoczona ludzkimi sprawami. Chciałoby się powiedzieć, im mniej będzie kapłan w tej modlitwie koncentrował się na sobie, tym będzie ona owocniejsza, tym bardziej będzie się uświęcał poprzez miłość pasterską, poprzez troskę o drugich. Modlitwa jest nieodzowna, ażeby zachować pasterską wrażliwość na wszystko, co jest z ducha, aby prawidłowo rozróżniać i dobrze używać tych charyzmatów, które zespalają w jedno i łączą się z posługą kapłańską w kościele, uczy święty Jan Paweł II w cytowanym liście. Mamy odnajdywać samo serce naszego kapłaństwa w modlitwie i przez modlitwę za innych, stając się w ten sposób specjalistami od doświadczenia Bożej obecności. I chciałbym w tym miejscu jako ilustrację przywołać wspomnienie mojego proboszcza z rodzinnych stron, który mnie chrzcił, kapłan, który w rodzinnej mojej parafii spędził 54 lata życia, zmarł w wieku 96 lat. Do końca życia, do ostatnich chwil, zachowując niezwykłą przytomność umysłu i aktywność, na ile tylko pozwalało mu zdrowie, chętnie służył. Był człowiekiem niezwykle oczytanym. Jeszcze 2 tygodnie po jego śmierci przyszła literatura w języku niemieckim z Austrii. Żywo się interesował wszystkim, co się dzieje w kościele. Mówił biegle po łacinie. Święcony był w 1920 roku. Mówił biegle po łacinie, po niemiecku, po rosyjsku. Więc na moich prymicjach miałem przemówienie właśnie w tych językach. I ciekawa właśnie historia jego śmierci. W ostatnich latach życia już posłuszeństwa odmawiały mu nogi, więc sobie leżał od zawsze w sutannie. Właściwie do rzadkości należała sytuacja, kiedy ktoś go widział bez sutanny. Zawsze chodził w sutannie. Więc też w ostatnich chwilach życia leżał sobie w sutannie na łóżku, coś tam czytał, gosposia zajrzała do niego. Napije się ksiądz herbaty? Nie, nie, może potem. No i ona już wycofuje się z pokoju, ale jeszcze zapytał ją, a jak tam to dziecko u dachów? Dachowie, dach, to była rodzina mieszkańca po sąsiedzku, dziecko tam zachorowało. I on pytał o to dziecko, co z tym dzieckiem? No i gosposia, jako dobrze poinformowana, udzieliła wyczerpujących informacji. I zamknęła drzwi i wyszła. Za jakąś godzinę przychodzi z herbatą, ksiądz już nie żyje. Ostatnie pytanie proboszcza. To było pytanie o parafian. Troska o parafian do ostatniej chwili życia. A rzeczywiście znał nas w parafii wszystkich. Wiedział kto, z kim, kiedy, jak i co. Wiedział wszystko. Ale był naprawdę kochany i kiedy miałem zaszczyt mówić kazanie na jego pogrzebie, ośmieliłem się powiedzieć, że to był prawdziwy ojciec parafii. I ludzie to przyjęli z aplauzem. Faktycznie to był ojciec parafii, to był pasterz. Kapłan jako pasterz uświęca swój lud poprzez posługę kierownictwa duchowego i stałego spowiednictwa. Prawdą jest, że my księża, zwłaszcza księża diecezjalni, raczej boimy się tej posługi, bo się nie czujemy kompetentni i nierzadko zawstydzeni odsyłamy do zakonników. Jest też prawdą, że często tej posługi kierownictwa duchowego i stałego spowiednictwa, to są jednak dwie różne posługi, podejmują się chętniej młodzi kapłani, nierzadko nie mający jeszcze doświadczenia. Natomiast starsi kapłani, którzy może wiele razy się już sparzyli na tej trudnej posłudze, raczej się od niej dystansują. No i jest pewna sytuacja patowa, a tymczasem jest to wielka rzecz i zapotrzebowanie, na które zwraca uwagę także nauczanie Kościoła. Między innymi Dyrektorium o życiu i posłudze kapłanów, to ta eklezja, pisze, że równocześnie z sakramentem pojednania kapłan powinien pełnić posługę kierownictwa duchowego. Ponowne odkrycie i rozpowszechnienie tej praktyki, także poza czasem sprawowania pokuty, jest wielkim dobrodziejstwem dla Kościoła w naszych czasach. Zdajemy sobie jednak sprawę, że ta posługa wymaga i kompetencji, i doświadczenia, i roztropności, ale nade wszystko czasu. Żeby naprawdę służyć ludziom, potrzeba wiele czasu, wiele cierpliwości i trzeba sobie zdawać sprawę, że bierzemy ogromną odpowiedzialność za życie ludzi. Dlatego z niepokojem czasem patrzymy na młodych księży, którzy tak beztrosko proponują, podejmują się kierownictwa duchowego, a potem trzeba po nich sprzątać. Trzeba potem prostować te różne problemy, ich osobiste i osób, którym oni służą, zwłaszcza młodym kobietom. Kapłan jest alter pater, jak mówimy, że sacerdos alter Christus, tak również sacerdos alter pater. Kapłan jest drugim ojcem, bo kapłan ma być w sprawach ojca. Te zaś sprawy Ojca to dzieło stworzenia i odkupienia. Pielęgnując w sobie postawę Syna, uczymy się, jak być jak Ojciec, czyli zatroskani o dopełnianie dzieła stworzenia i odkupienia dusz nieśmiertelnych. A właśnie ojcostwo najpełniej wyraża się w miłości pasterskiej. Jednym z jej przejawów, szczególnych przejawów, jest sama nazwa Ojciec Duchowny. Takim terminem zwracają się do nas ludzie w konfesjonale czy w posłudze i często mówią do nas Ojcze. I to jest chyba największa, najwspanialsza gratyfikacja za trud, jaki podejmujemy w trosce o uświęcenie ludu Bożego, kiedy ludzie nie tylko nas nazywają ojcami, ale traktują nas jak prawdziwych ojców, odnajdując w tej posłudze miłość Boga Ojca. Drodzy bracia, jak pisze święty Paweł, nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie. Nikt z prezbiterów nie żyje dla siebie, żyje dla ludzi. I nikt nie uświęca się sam. Kapłan albo uświęca się razem z powierzonym sobie ludem, albo niestety nie uświęca się. Bo pasterz bez trzody jest karykaturą, jest nieporozumieniem, nie jest pasterzem. Uświęcamy się więc przez naszą pasterską posługę i przez tę samą posługę uświęcamy innych. Powinniśmy innych uświęcać. Czy to sprawując Eucharystię, czy modląc się za ludzi, czy też podejmując się bardzo trudnej posługi kierownictwa duchowego i spowiednictwa. Nie można zatracić tej perspektywy, w jaką ma się wpisywać duszpasterstwo Kościoła w trzecim tysiącleciu. Jest to perspektywa świętości, któremu podporządkowana jest nasza funkcja pasterska. I to jest testament świętego Jana Pawła II, aby świętość była tym zasadniczym celem działalności Kościoła, a więc i naszej w trzecim tysiącleciu. Ten testament trzeba wypełnić, zwłaszcza jeśli miłuje się tego, który był i jest chlubą naszego narodu i nas, i kto pozostawił przykład pasterskiej miłości, święty Jan Paweł II. Trzy pytania na koniec. Ile czasu i miejsca poświęcam na modlitwę za konkretne osoby z mojej parafii czy środowiska, a nie tylko za przyjaciół i znajomych? Po drugie, co czuję, kiedy mówią do mnie Ojcze? Po trzecie, jak przygotowuję się do sprawowania posługi w konfesjonale?